Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze i dzień dobry, drodzy widzowie.
Dzisiaj rozpoczęliśmy ten jakże ciekawy podcast interesująco, ponieważ wczoraj przed nagraniami zastanawiałem się, co musiałoby się stać, żeby jak pojawi się podcast na temat cardio, w którym dwóch typów gada przez godzinę na temat cardio.
Dlaczego powinni ludzie je robić?
To co musiałoby się stać, żebym go wysłuchał?
Okej.
Okay. Otóż doszedłem do wniosku, że musiałby w internecie nic się nie pojawiać przez mniej więcej tydzień.
I mimo wszystko wtedy byś to odsłuchał i oglądał.
Być może tak, aczkolwiek niekoniecznie, bo jeszcze w Empiku musiałby się nic nie pojawiać przez tydzień.
Mm-hmm. Ale zakładamy, że nie masz nic do czytania, żadnych książek,
zastanawiałem
nic
się,
ciekawego.
Tak, co pojawi się w głowie naszego słuchacza lub naszej słuchaczki w momencie, kiedy zobaczy podcast Smart Workout na temat cardio. I właśnie taki mix mi wyszedł.
Drodzy słuchacze, widzowie, możecie dać nam znać o tym w jakimś komentarzu, na przykład, co pojawiło wam się w głowie, dlaczego jeszcze zostaliście do tego momentu, mimo że już wiecie, jaki jest tytuł. Jeżeli ktoś mimo przeczytania tytułu, no bo tytuł nie będzie oszukujący.
To ale poczekaj, bo ty sam jeszcze nie wiesz, jaki jest tytuł, bo daj mi skończyć. Bo tak zastanawiając się nad tą nudnością cardio, bo słuchanie o cardio to jest jedyna rzecz, która jest nudniejsza od cardio. Nudniejszy jest jeszcze orbitrek, ewentualnie.
No ale orbitrek też jest jakąś formą cardio.
I zacząłem sobie robić research i słuchaj, okazało się, że tak naprawdę treningi cardio to jest przytłaczająca większość aktywności fizycznych, które uprawiamy amatorsko. Jak zobaczyłem sobie badania, na przykład...
Jako generalna populacja.
Tak.
No tak.
Jak zobaczyłem sobie badania, na przykład w Stanach, nie? Jakie sporty uprawiają ludzie, co deklarują sprzed kilku lat? No to najwięcej deklaruje oczywiście...
Bieganie.
Chodzenie. Spacery. Później...
Aha, to są Amerykanie. Traktujemy chodzenie jako sport. To jest
ekstremalne u nich.
No według... Było niedawno o Andrew Hubermanie i trochę tak niby, że go atakowaliśmy, albo że on się nie zna, albo że ten nacina badania. Andrew Huberman, ten doktor ze Stanforda, ten czarny pan z brodą, co się zna.
Nie jest czarny.
W czarnej koszulce.
Aha, to tak, no to tak.
W Stanach dużo ludzi się identyfikuje jako czarni, wiesz. Możesz nie być czarny, a jesteś czarny, tak?
Miałem na studiach kolegę, który się identyfikuje jako czarny.
Ale nie jako kobieta, nie startował w zawodach dla kobiet?
Nie, ale chciał być afroamerykaninem i tak uważał siebie za takie.
To kiedyś był taki film Miś, tam gościu był kiedyś czarny i grał w NBA. Nieważne. Dr. Huberman, z tego co pamiętam, w którymś z swoich podcastów właśnie o cardio, o endurance treningu i tak dalej, tłumaczył, że spacerowanie to już strefa druga.
No jak masz BMI 40, to być może.
Więc może oni dlatego deklarują, że tam spacerują, bo uznali, że w takim razie jest, nie, doktor ze Stanforda powiedział, że ja uprawiam jakiś sport, no to chyba uprawiam.
To były badania chyba sprzed Hubermana, natomiast chodzi mi o to, że najpierw
czas
było...
Czas dzielimy na przed Hubermanem i po Hubermanie.
Tak.
Okay.
Bo po Hubermanie jesteśmy bardziej oświeceni, jeśli chodzi o fitness i robimy rzeczy bardziej świadomie.
Tak. Ale... Suplementujemy AG1.
Chyba ty.
Nie, ja nie.
Ale najpierw jest chodzenie... Później jest długo, długo nic. Później jest trening siłowy na równi z bieganiem.
Okej. Okay. Dalej mówimy o tej generalnej populacji.
Tak. Później jest używanie maszyn do treningu cardio.
A rower bym powiedział, że ludzie na rowerze
później jest,
jeżdżą.
Swimming, surfing, skiing.
Aha, to są stany, surfing. No
tak. Okay. I pływanie. Później jest koszykówka. Dopiero później jest rower, golf, yoga i tak dalej. Więc...
Czy oni są dziwnie, na rowerach nie jeżdżą? Na komunie rowery? A w ogóle są i z komunia w Stanach?
Nie wiem, wiesz, trzeba by było się zapytać.
Drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli ktoś jest ze Stanów i nas słucha, wiem, że tacy są, bo niektórzy nawet do nas piszą po plany treningowe i niektórym już pomagaliśmy, którzy są zza wielkiej wody. Powiedzcie, czy jest u was komunia i czy można u was dostać rower? Czy zegarek się dostaje, czy nie wiem, co teraz dają?
Bitcoina? Dobra, Savi. Idąc dalej, więc samo cardio jako forma treningu, czy forma aktywności fizycznej, która można wrzucić do takiego dużego worka cardio, jest tego cała masa, robimy cardio, czy chcemy, czy nie chcemy. Więc to jest pierwszy argument, który stwierdził, że być może ten temat nie jest taki nudny. Mm-hmm. Drugi argument, który znalazłem, to zwróciłem się do mojego asystenta AI, którym czasami robię jakiś pobieżny research. Narzędzie nazywa się Perplexity. Mm-hmm. Jest zrobione przez gości z Google'a, czyli jest połączeniem AI z taką wyselekcjonowaną bazą badań, stron i tak dalej, które nie są śmietnikiem. Czyli nie tak Google czesze wszystko.
Z tymi badaniami z Google'a i z tą etyką AI ostatnio są jakieś jaja tam.
No, okej, okay, nie? Ale chodzi
ale
mi
nie
o to,
tak,
że
pokazuje ci badania tylko na Afroamerykanach.
Chodzi o to, że jak szukasz w Google czegokolwiek w tym momencie, to tam jest taki śmietnik wygenerowany przez AI, że wygrywają strony, które są pod SEO robione. Tak. Trudno się doszukać czegoś sensownego. Natomiast goście z Perplexity, oni kiedyś pracowali w Google i zrobili narzędzie, które wycina ten cały śmietnik, korzysta tylko i wyłącznie ze stron wybranych ręcznie i na tej podstawie generuje ci odpowiedzi, nie?
Tak, ja też czasami używam i pokazuję dobre źródła.
Więc
badań.
Zapytałem Perplexity, żeby przejrzało za mnie internet i go przeczytało, bo mi się już nie chce, naprawdę ręce opadają.
Nie, że ci się nie chce biegać, to jeszcze nie chce ci się o tym czytać.
Nie chce mi się czytać głupot. I zapytałem Perplexity o tym, jakie są najczęściej powielane mity na temat treningu cardio i takie najbardziej popularne, nie? Mhm. Ja nie wymienił kilka. Na przykład, że cardio niskiej intensywności pali najwięcej tłuszczu. Albo, że cardio robione na czczo pali więcej tłuszczu. Mhm. Albo, że jest taki podział, że cardio jest dla ludzi, którzy chcą schudnąć, a trening siłowy jest dla ludzi, którzy chcą budować mięśnie. Mhm. Albo trzeba robić cardio przed treningiem siłowym, po to, żeby później mieć lepsze efekty. Mhm. Albo, że cardio wysokiej intensywności jest tylko i wyłącznie dla zaawansowanych sportowców, bo ludzie początkujący od tak zwanych treningów HIIT mogą dostać, nie wiem, zawału, udaru, czegokolwiek. Mhm. Więc stwierdziłem, że skoro tak dużo ludzi uprawia cardio, jest tyle mitów na temat tak popularnej formy, powiedzmy, nazwijmy to formą aktywności fizycznej,
tak,
to musimy nagrać ten odcinek.
O, świetnie.
Ale...
Dobry pomysł.
Ale... Ten odcinek nie powinien się nazywać dlaczego cardio i w ogóle po co ci cardio, tylko ten odcinek powinien się nazywać jak wycisnąć z treningu cardio maksimum i po co. I o tym dziś będziemy nagrywać.
Drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli zostaliście do tego momentu, to znaczy, że naprawdę nie przeszkadza wam nasze marudzenie i mimo wszystko chcecie się dowiedzieć, jak wycisnąć z treningu cardio maksimum i właściwie po co to robić. Więc jeżeli tak, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo was proszę, tak jak niektórzy z was nie lubią biegać, tak ja bardzo nie lubię się powtarzać i prosić, żebrać o te lajki, ale naprawdę nam to bardzo pomaga. Więc jeżeli tylko możecie, kliknijcie like, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ocencie w Spotify'u, a na YouTubie najlepiej coś tam napiszcie śmiesznego w komentarzu. Nieobraźliwego.
Okay. Ale macie. Dobra, nieważne.
Na przykład tak.
Okej, okej, okej. Sawi, przechodząc do konkretów. Chcemy nagrać odcinek o tym, jak wycisnąć z każdego treningu CardioMax, bo jak wiemy, jest bardzo dużo zmiennych, na które należy zwrócić uwagę, ale żeby wytłumaczyć, jak wycisnąć max, najpierw musimy wytłumaczyć w ogóle podstawy treningu cardio, co się dzieje, z czego on wynika, na czym on polega i tak dalej, więc zacznijmy od podstaw i przejdźmy do bardziej zaawansowanych rzeczy.
Dobra.
Czyli po pierwsze.
Dobry pomysł.
Po pierwsze, taki mit w ogóle wśród trenujących siłowo.
Po pierwsze, cardia to po grecku serce.
Okej.
Okay. Naprawdę jest dobre dla waszego serca, tak overall.
Dlatego generalnie to się nazywa cardio, tak? Bo to jest trening...
Cardiovascular, tak.
No.
Od czyli układu sercowo-naczyniowego. Mhm. Czyli to nie jest tak, że jest jedna funkcja, jeden rodzaj treningu jest tylko dla tych, którzy chcą przybrać masę, dla, nie wiem, dla facetów, a druga jest tylko dla dziewczyn. I najlepiej, żeby to było w osobnych pomieszczeniach, w osobnych halach i tu faceci, tu dziewczyny, wy tam biegajcie, a wy tam sobie podnoście ciężary. Wasz organizm ma... mięśnie, ma układ kostny, ma serce, płuca, układ krwionośny i tak dalej. To wszystko musi razem dobrze działać. Co z tego, że będziemy mieli duże mięśnie, jak będzie utrudniony przepływ krwi chociażby i będziemy cieszyć się tą muskulaturą powiedzmy, nie wiem, 40-50 lat, a moglibyśmy cieszyć się może trochę mniejszą przez drugie 50 lat. Jest.
Czyli tak, poczekaj, czyli trening cardio wpływa na to, że możesz utrzymać mięśnie dłużej?
Trening cardio pomaga ci też budować masę mięśniową, pomoże ci wytrwać w tych treningach dłużej. Chociażby, zresztą dojdziemy do tego, dlaczego warto używać go jako, nie wiem, regeneracji. Zwróćmy uwagę na to, że nawet ci, którzy trenują siłowo, którzy podnoszą ciężary. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, drodzy słuchacze, zawodników podnoszenia ciężarów. Co robią rano na jakichś rozgrzewkach, jakie są na obozie? wychodzą sobie na jakiś...
Na fajkę.
Na fajkę. No, niektórzy też. No, wiesz co, na fajkę to bardziej wychodzą ci, co grają w rugby. Aha. Ja mieszkam niedaleko stadionu, gdzie gra Juvenia, tu w Krakowie, i przyjeżdżają czasem takie wielkie chłopy. Mhm. Kiedyś mi się wydawało, jak przyjechał taki autobus chyba z Łodzi, czy skądś, nie wiem, w Łodzi jest chyba drużyna rugby. Albo pod Łodzią teraz. Nieważne, nie chcę przekręcić. W każdym razie wysiadły takie wielkie chłopy z torbami sportowymi w dresach. No i wyszedł jeden gość właśnie na fajkę. Nie? Mi się wydawało, że jakiś kierowca tego autobusu. A później się okazało, że 10 typów tak samo wygląda. Takich naprawdę bardzo otyłych, wielkich gości. Wszyscy na fajce. Okazało się, że tam sromotnie przegrali, więc to jacyś tam amatorzy byli. Natomiast czasami jest taki folklor w niektórych sportach. Natomiast ja kiedyś przyglądałem się zawodnikom podnoszenia ciężarów, co robili na obozie, na takich porannych rozruchach, i oni wychodzili sobie potruchtać, trochę się poruszać. I to nie jest tak, że ci, którzy targają dużym żelastwem, robią to tylko po to, żeby spalić trochę tłuszczu, albo ktoś jest na redukcji zaraz przed wyjściem na scenę, bo jest kulturystą i teraz musi jeszcze dojechać tam do 3% tkanki tłuszczowej i po to to robią. Być może większość tych ludzi tak uważa, że to im daje spalenie tkanki tłuszczowej, tej trudnej do spalenia, tej, której się nie da pozbyć żadnymi spalaczami czy jakimiś innymi suplementacjami, ale tak naprawdę oni sobie poprawiają tym regenerację i być może przedłużają też życie. Może nieświadomie, ale nieważne, ważne, że to robią.
Ale robią to głównie, żeby się zregenerować.
Myślę, że bardziej, żeby spalić. Spalić tłuszcz, ale i tak dostają lepszy boost w postaci regeneracji dzięki temu. No ale tak, ustaliliśmy, że odnosi to się do układu sercowo-naczyniowego, czyli będziemy mówić o funkcjonowaniu naszego serca, naszego krwiobiegu i dlaczego jest to super istotne dla naszego po prostu funkcjonowania na co dzień. Czy chcemy, czy nie chcemy, my tego układu używamy na co dzień, bo bez tego byśmy nie funkcjonowali. Nie?
Mięśni niekoniecznie.
No też musimy,
w różnym zakresie.
Stać, siedzieć, nie przewracać się, nie potykać się, no to używamy tych mięśni brzucha, mięśni pośladków i tak dalej, i tak dalej. Trzymamy coś w ręce, trzymamy to mięśniami. Tak?
Ale chodzi mi o to, że na przykład, nie wiem, jestem programistą, więc nie potrzebuję mieć dużych mięśni, no bo ich nie używam na co dzień w pracy fizycznej. O tym mówię.
Tak, i parę tygodni temu, kilka programów temu ustaliliśmy, że masa mięśniowa jest istotna choćby z punktu widzenia naszego długowieczności.
Starzenia się.
Tak, starzenia się. Mhm. Możemy trochę odsunąć w czasie te procesy i jest to jeden z predyktorów tego, czy będziemy żyć dłużej i lepiej, czy krócej i gorzej. Mhm. Więc już wiemy, że warto mieć mimo wszystko masę mięśniową. To nie dlatego, że trzeba być największym chłopem na osiedlu, czy wchodząc do dyskoteki siać postrach. I to nie dlatego, że przyjechałeś czarnym BMW z przyciemnymi szybami, tylko dlatego, że no dzięki temu będzie ci się lepiej żyło i dłużej. Będziesz sobie radził w różnych sytuacjach. Tam wspominaliśmy o tym, że siła może być też takim predyktorem, masa mięśniowa może też wynikać z siły, może to nie do końca chodzi o to, żeby mieć duże mięśnie, ale żeby być silnym albo odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. I jest jeszcze drugi wskaźnik, który też jest szeroko opisywany w tych wszystkich teraz książkach i artykułach naukowych o tym, jak żyć dłużej i lepiej. I jest to VO2 max, do parametru, do którego też dojdziemy, który jest równie istotny. I on odnosi się właśnie do treningów wydolnościowych, do treningów cardio.
Tak, treningi siłowe nie podnoszą VO2 max. Mam takie badanie, które jest sierzutkie z stycznia tego roku. Mhm. I ono właśnie pokazuje, jak różne elementy treningu, czyli trening tylko cardio, tylko siłowy i połączenie treningu cardio i siłowego versus brak treningu, jak one wpływają na różne parametry, które zmniejszają ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Także tutaj z tego badania wynika, że VO2 max, jak chcesz, to nie jest parametr stricte powiązany, ale jest bardzo ważny. On podczas treningu siłowych nie podnosi się.
Dojdziemy i do tego, słuchajcie, w naszych podcastach, że ustalimy sobie, które treningi będą lepsze, które będą ważniejsze. Nie będziemy się na ten temat dzisiaj za bardzo skupiać. Na razie będziemy chcieli wam powiedzieć o tym, dlaczego warto w ogóle pomyśleć o cardio, jeżeli jesteście z tego obozu tylko żelazo, tylko siłownia, i brzydzicie się cardio, to spoko, rozumiem. To każdy błądzi jakoś tam w swoim rozwoju. Ja też kiedyś, mimo że dużo pływałem, no to na obozach, na jakichś takich treningach, jeżeli można było unikać biegania, to raczej unikałem. Nie lubiłem tego, a w zasadzie w miarę pokrewne. To nie jest jedno i drugie. Jest męczące, intensywne, przynajmniej może takie być. Zdecydowanie bardziej podobała mi się siłownia, jakieś takie gimnastyczne ćwiczenia, bieganie, zwłaszcza rano, takie, no, nie dawało mi to aż takiego fanu.
No dobra, i czyli po co?
Po co to robiliśmy?
Co cię skłoniło do tego, żeby się przekonać? Może tak.
Wiesz co, zastanawiałem się, dlaczego jakiś czas temu wszedłem w ten świat, jakiś czas temu, już w sumie dawno temu było, i mnie motywują w zasadzie osiągnięcia sportowe. Nie lubię robić rzeczy tak po prostu, żeby sobie wyjść, nie wiem, do lasu na 30-40 minut i czuć ten hype później, te endorfiny i mieć te motylki w brzuchu i fajny będę miał dzień. Samo to mi nie wystarcza, przynajmniej mi. Mhm. Ja lubię jakąś tam rywalizację, lubię parametry, lubię zobaczyć, że forma rośnie, albo że jestem w stanie przebiec ten odcinek w takim czasie, albo że w perspektywie powiedzmy 3 miesięcy, 5, 6 jest jakiś bieg, jest jakiś start, jest jakieś wydarzenie i na razie mnie to przeraża, bo wiem, że się na razie w tym momencie nie nadaje i trochę mnie to stresuje, ale to jest taki pozytywny stres, to nie taki pozytywny stres, negatywny stres, że nie wiem, ZUS do ciebie pisze, Urząd Skarbowy albo coś, masz 17 faktur do zapłacenia.
I idziesz biegać.
I idziesz, idę sobie pobiegać, nie odbieram teraz. Nie, to nie to. Chodzi o to, że no, wiesz, że to cię będzie bolało, wiesz, jaki to jest wysiłek mniej więcej, wiesz, co będziesz miał w głowie, wiesz, że na linii startu będziesz się żegnał ze światem, a potem na mecie będziesz tak podniecony, że zapiszesz się na kolejne zawody, mimo że wiedziałeś, jak cierpiałeś. Ja lubię takie rzeczy. Są tacy, którzy lubią po prostu się zmęczyć, po prostu przemyśleć sobie, nie wiem, problemy z pracy albo jakieś wyzwania, co muszą zrobić danego dnia, albo tacy, którzy wieczorem sobie wychodzą na trening i lubią pomyśleć o tym, co było, albo wręcz przeciwnie, wolą o niczym nie myśleć, posłuchać sobie, nie wiem, na przykład nas albo kogoś innego, albo jakieś muzyczki, i szanuję to totalnie. I przez ostatnich kilka lat, kiedy brakowało mi trochę takich wyzwań sportowych, właśnie tak to u mnie wyglądało, że tak sobie od czasu do czasu wychodziłem na jakieś bieganie, trochę na basen, ale to nie miało jakiegoś większego celu. W momencie, w którym na horyzoncie pojawiło się jakieś tam wydarzenie sportowe, do którego spróbuję się w miarę rozsądnie przygotować i w dalszej perspektywie wam to opisać, opowiedzieć, jak z takiego powiedzmy poziomu amatora Janusza, że tak powiem, fitnessu, robić sobie rzeczy i się tym bawić, bo to nie chodzi o to, żeby teraz trenować 2 razy dziennie i rzucić wszystko, rzucić pracę, bo po prostu, bo jest coś, jakieś wydarzenie sportowe. Więc ja dlatego zacząłem to robić. Skończyłem z pływaniem, dalej szukałem jakichś wyzwań, jakiegoś, nie wiem, celu i stwierdziłem, że triatlon wygląda fajnie, no to zacznę od najtrudniejszego. Wydawało mi się, że dobra, pływaniem, no pływałem ileś tam lat, więc spoko, to jakoś ogarnę. Nawet przy mniejszej ilości treningów. Rower to wiadomo, ktoś, kto był w podstawówce 20-30 lat temu, to wie, że wszyscy jeździ na rowerach i rower nie stanowi żadnego wyzwania. Z czasem okazało się, że jednak stanowił, ale to dopiero później do tego doszedłem. Natomiast wybrałem bieganie, no bo było najtrudniejsze. Najmniej wiedziałem, najmniej się nadawałem do biegania, więc stwierdziłem, że w sumie spoko, spróbujmy.
No dobra.
I przede wszystkim było proste. Było proste do zaaplikowania. Mogłem sobie wyjść z domu i od razu byłem na treningu w zasadzie.
Czyli ty poszedłeś w cardio, ponieważ brakowało ci wyzwań i to stanowiło challenge. Ale gdybyś miał przekonać takiego stałego bywalca siłowni, który podnosi ciężary, do tego, żeby jednak troszkę urozmaicił sobie te ćwiczenia za pomocą cardio, to po co on to ma robić?
Więc tak, w zasadzie myślimy o treningu cardio w momencie, w którym chcemy pozbyć się nadmiaru kilogramów. Jeżeli prześledzimy sobie właśnie takie statystyki typu wyszukiwarkę, to ludzie tam wpisują, jak biegać, żeby schudnąć 3 kilo, żeby schudnąć 5 kilo, co zrobić, żeby coś tam. I wiadomo, że te wszystkie clickbaity przyciągają uwagę i najlepiej by było zrobić taki tytuł, ale myślę, że to jest trochę spłycanie tematu, nawet nie trochę, tylko bardzo. Samo chudnięcie jest jakimś tam czynnikiem. Być może ktoś pragnie w końcu po tych wielu latach spędzonych na siłowni odsłonić brzuch, bo wiesz, tłumaczysz znajomym, że chodzisz na siłkę, tu nie możesz przyjść, bo jesteś na treningu, tu nie możesz, bo masz crossfit, tu nie możesz, bo coś. A potem pokazujesz zdjęcia z wakacji, oni się wszyscy zastanawiają, tak się drabią po głowie, myślą, chłop tyle trenuje, a tego brzucha jak nie było, tak nie ma. Nie?
W sensie jest, znaczy, tylko zabudowane.
W sensie tak, dokładnie, jest. To nie jest taki brzuch jak z 300 Spartan, Gerard Butler. O, mnie do treningu takiego intensywnego skłonił ten film. To było tak dawno temu. Wtedy skończyłem pływać, jak on wyszedł. Nie wiem, możecie sobie wyszukać.
Jezu.
Kiedy wyszedł film 300 Spartan i dawno. Pamiętam, że wtedy to była taka moja inspiracja. Myślę sobie, o, dobrze to wygląda. Na pewno trenują na siłowni. I poszukałem trening 300 Spartan. Był jakiś tam wywiad
CrossFit.
W Men's Healthie amerykańskim, jak Gerard Butler trenował, że miał taki brzuch. No ja stwierdziłem, no to spoko, to robił tyle martwych ciągów, to jakieś brzuchy, to jakieś coś. Taki jeden dosłownie był trening opisany, wszystkie ćwiczenia. Ja to robiłem wtedy. No, głupota straszna, ale to od wtedy się tym zajmuję, od wtedy to robię.
No dobra, czyli żeby spalić trochę...
Na przykład, że ludzie rzucają się na to, no bo chcą trochę sobie schudnąć, trochę spalić tego tłuszczu. Paleniu tłuszczu też będzie osobna jednostka.
No dobra, ale to po co jeszcze? Jak że jestem fit, nie? To po co mi to cardio?
Na przykład jesteś fit na jakiejś tam płaszczyźnie. W tym, co robisz, tym, co wychodzi ci dobrze. Czyli na przykład jesteś w stanie podnieść 200 kg. Tak. Wyciskasz na ławie 160.
No i po co mam jeszcze biegać
do przysiady. No tak, ale jak mieszkasz na czwartym piętrze i łapiesz zadyszkę,
no, oczywiście, że łapię.
No to taka osoba, jeżeli nas słucha, to słuchaj, drogi kolego, droga koleżanko, nie jesteś fit. Absolutnie, nie można tak powiedzieć. Nie jesteś sprawną osobą. Jeżeli wychodzisz na rower z dzieckiem i po 20 minutach musicie wrócić do domu, bo musisz przebrać koszulkę, bo się cały zlałeś potem, wypijałeś już 3 litry płynów, no to nie jesteś fit. Absolutnie.
Okay.
To jest tak, że w sytuacji jakiegoś zagrożenia... oby się nigdy takie rzeczy nam nie wydarzyły, ale może czasem być tak, że trzeba będzie nagle gdzieś szybko pobiec, przed czymś uciec, kogoś dogonić. Nie wiem, ktoś ci coś ukradnie i będzie uciekał po mieście, nie? I ty, co ci z tego, że wyciskasz na ławie? Wiadomo, nie mówię tutaj o sytuacji jakiejś z filmu, nie wiem.
Jak już go dorwiesz, to ma znaczenie.
Katastroficznego, że nagle tutaj atakują nas zombie, nie? I będziemy walczyć z nimi naszym skillem, że jesteśmy w stanie wyciskać na ławie. Z samego wyciskania na ławie nie pokonalibyście zombie albo kogoś takiego, ale z szybkiego biegania myślę, że moglibyście uciec.
Z połączenia, tak?
No wracasz z imprezy i nagle przychodzi do ciebie jakiś trzech szemranych typów, no to nie będziesz się z nimi wszystkimi recytował, albo nie będziecie grać w kamień papiernożyce, albo nie będziecie się tutaj przechwalać, że o, ja kiedyś wycisnąłem 140, no jakiś wycisnąłem 145. Tylko...
Dobra, szacunek.
Tak, albo przy siadzie miałem 170, ale a ktoś ci tam będzie mówił, ale nie siadłeś głęboko, tu pół przysiad zrobisz. A faktycznie, no to się nie liczy. Nie. Po prostu liczy się, czy jesteście w stanie szybko uciec, czy naparzacie się jak, nie wiem, Jean-Claude Van Damme w najlepszych czasach.
No dobra, ale praktycznie, pomijając elementy fitnessu, życia i sprawności.
Ja myślę, że taka sprawność i element fitnessu i życia to jest nadrzędna w ogóle umiejętność i zdolność, więc...
To zależy, w jakim wieku jesteś, ale na przykład, czy mi to pomoże wyciskać więcej na ławie?
Być może technicznie nie pomoże wyciskać więcej na ławie, ale może sprawi, że dzięki temu, że się trochę poruszamy w innych płaszczyznach, zrobimy coś innego z naszym ciałem, czego dawno żeśmy nie robili, być może trochę się rozluźnimy. Wiadomo, że od razu znajdzie się ktoś, kto powie, że a ja biegałem i bolały łydki, plecy mnie zaczęły boleć i wszystko. Wróćcie sobie do odcinka o stretchingu, o mobilizacji, dlaczego w miarę, mimo wszystko warto to robić. I to nie jest tak, że teraz już tylko biegamy i nic więcej. Bo są też biegacze, którzy wychodzą na trening z rana, mimo że muszą się całym ciałem Voltarenem obsmarować, albo jakąś Bengajem, albo jakąś inną maścią końską, bo ich wszystko naparza, ale no dobra, tutaj w treningu mam dzisiaj 12 km do przebiegnięcia, to muszę to zrobić. Nie? Wiadomo, że tutaj mówimy o ludziach, którzy potrzebują przede wszystkim zdrowego rozsądku. Jeżeli ten balans jest zachowany, yin, yang, trochę siły, trochę kondycji, no to wszystko gra i wtedy jesteśmy sprawni, wtedy nas może nic nie boleć, wtedy się możemy cieszyć z tych wszystkich rzeczy. Więc dla ogólnej sprawności warto to robić, dla spalania może powiedzmy, że też warto oczywiście to robić dla regulacji wagi. Sam taki wysiłek trochę bardziej intensywny albo raz, dwa razy w tygodniu dłuższy niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, może być jakimś bodźcem do regulacji wagi. Dla wielu ludzi to jest już chyba wystarczające, że fajnie by było w końcu wrócić do wagi, nie wiem, z liceum.
O, do garnituru ze studniówki.
O, na przykład, zróbmy sobie taki challenge. Jeżeli ktoś ma jeszcze garnitur ze studniówki albo jakąś sukienkę, z, nie wiem...
Z wesela.
Z wesela na przykład, tak. To idźcie teraz, zapauzujcie, idźcie sprawdzić, czy pasuje. I co się stało przez te lata? Dlaczego nie? Bo może pasuje, może wszystko jest okej. Ale jeżeli nie pasuje, to prosty sygnał, że no odpływamy, dryfujemy trochę w stronę złego brzegu.
Dobra, to podryfujmy stawić trochę w kierunku konkretów.
Możemy podryfować w kierunku zdrowia, na przykład.
Wymieniłeś bardzo dużo argumentów, nie? I one, myślę, są wystarczające, bo każdy sobie znajdzie swoje. Natomiast teraz chciałbym przejść do tematów trochę bardziej technicznych, czyli istnieje podział w treningach cardio na strefy tętna i mało kto te strefy tętna rozumie. Jeżeli ktoś ma wypasiony zegarek sportowy, to pewnie rozumie, bo ten zegarek mu to pokazuje i tłumaczy i wyświetla.
Coś mu tam pokazuje.
Ale tak. Trening cardio nie jest równy treningowi cardio. Można sobie potrutać lekko albo iść na spacer i to już w Stanach, jak jesteście i macie BMI 40, to już jest sport.
Tak.
Ale można też trenować z intensywnością przedzawałową, tak zwaną.
Żebyśmy tylko Roberta Karzoniewskiego nie obrażali teraz.
Dlaczego?
Bo chodziarze startują na olimpiadzie i to jest faktyczny sport. Nie mówimy o takim chodzeniu.
Nie mówimy o spacerach. Mówimy o spacerowaniu, nie o chodzie.
Czyli taki spacer na promenadzie z gofrem, z bitą śmietaną.
Albo z lodem.
Tak, ale jak nie klikniecie w zegarku, że to jest sport, to się nie zalicza.
No dobra, strefy tętna, Sawi.
To tak jak, przepraszam, no? To tak jak gdzieś słyszałem, że jak chodzisz po domu w dresach, to oszukujesz swoje ciało, bo ono cały czas uważa, że jesteś na treningu i to się liczy jako trening.
Więc ty, dobre.
To jest NIT. Można dodatkowo kalorie spalać.
Dobre, biorę.
Także zapiszcie to sobie. Po prostu możecie chodzić w dresach, w takich ciuchach jak na siłowni i cały czas jesteście na treningu.
Biorę to.
No.
I?
Więc tak, generalnie możemy opisywać treningi cardio na kilka różnych sposobów. Możemy na przykład zastanowić się, jaki jest czas trwania danego wysiłku, albo jakie są zasoby energetyczne, z których korzystamy. I o tym też zrobimy sobie osobny odcinek. Kiedyś mówiliśmy o wstępie fizjologii żywienia i tam było o tych systemach tlenowych, aerobowych, o tym systemie beztlenowym, glikolitycznym, fosfagenowym i tak dalej. Wiemy, że dłuższe jednostki wtedy wykorzystujemy system tlenowy, krótsze no to beztlenowy, czy takie bardzo intensywne i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej to chyba jest zrozumiałe, ale możemy też podzielić sobie treningi wydolnościowe, treningi cardio, tak jak wspomniałeś, ze względu na różne strefy tętna, czyli procentowy udział naszego tętna maksymalnego. Mamy jakiś tam puls, ileś razy na minutę bije nasze serce, no i w normalnym trybie jesteśmy w takim, powiedzmy, szarej strefie, pierwszym zakresie, czy takim normalnym funkcjonowaniu.
Poczekaj, bo maksymalne tętno u każdego człowieka jest inne.
Maksymalne tętno u każdego człowieka jest inne i są takie popularne, stare wzory, to każdy chyba przynajmniej raz w życiu słyszał o tym, że tam 220 minus wiek i to jest wasze tętno maksymalne.
U mnie działa.
U mnie działa, to jest jak u tych informatyków z IT, z pomocy.
U mnie działa, idealnie.
Przepraszam, nie działa mi Excel. Dobra, u mnie działa. Aha, okay,
co roku mam o jeden niższy, to się zgadza u mnie. Ale tak,
to się będzie zmniejszać. Mniej więcej jest to jakiś tam benchmark, tak. Jest pełno badań na temat tego, jak bardzo to jest odbiegające od rzeczywistości, o ile to się myli. Nie myli się to jakoś za szczególnie bardzo, więc... Dla uproszczenia rachunku przyjmuje pi równe 3. I jak wystarcza nam, że pi jest równe 3 w uproszczonym rachunku, to spoko, no i to mniej więcej tak będzie.
Czyli maksymalne tętno dla 20-latka wynosi mniej więcej 200 uderzeń na minutę i to jest 100%, bo ty będziesz mówił o procentach maksymalnego tętna, więc przyjmujemy, że to tętno 20 lat 200.
Tylko pamiętajcie proszę, że to jest bardzo niedokładne,
tak.
Bo są 20-latkowie, którzy ostatnie 13 lat życia spędzili w basenie albo na bieżni, albo cokolwiek robili, na przykład godzinę dziennie trenowali. Nie wiem, czy wiesz, jest taka teoria, że jak chcesz wytrenować, wyszkolić, wychować...
12-latka.
Żeby nie powiedzieć, wyhodować jakiegoś zawodowego sportowca wydolnościowego, to takie dziecko przynajmniej godzinę dziennie powinno w jakiejś tam strefie tętna przynajmniej drugiej, trzeciej spędzać. Więc intensywny wysiłek przynajmniej godzinę dziennie, bo jeżeli do któregoś roku życia to się nie zadzieje, to już później się nie zadzieje. Nie zrobisz tego elit olimpijczyka, to maratończyka.
Za niedługo wymrą wszyscy sportowcy wydolnościowi, patrząc na to, co się dzieje.
No tak.
To jest gatunek zagrożony wyginięciem. Znaczy na takim poziomie, wiadomo, o którym ty mówisz. Nie, ale nie chodzi mi tutaj o aptekarską precyzję.
Zawsze zostają zawodnicy z Ameryki Południowej, z Afryki, tacy, którzy nie mają iPhone'a,
internetu.
Nie mają zegarka, co im mówi wszystko, internetu. No i spoko, oni dalej będą w dobrej formie, a my będziemy tylko na kanapie ich oglądać.
Dobra, Sawi, nie aptekarska precyzja, punkt odniesienia. Tętno 200 jako 100%. Czym jesteś się starsi, tym niższe i teraz jak to liczyć? Strefy.
Jak
dawaj.
Liczyć różne strefy.
No.
Do tego też chciałem zrobić osobne podejście, osobny podcast, bo ile jest trenerów, tyle jest różnych teorii, jak rozumieć te strefy.
A jak ty je rozumiesz?
To jak ja je rozumiem?
Twój punkt widzenia.
Ja tak. Staram się jak najbardziej uprościć temat i wiem, że jest podział na 5 stref, na 6. Niektórzy stosują podział na 7 różnych stref. I ja podszedłem do tematu tak. My nie będziemy w treningach na przykład biegowych, które są u nas w produktach w sklepie, czy takich na ergometrze wioślarskim, które już niedługo zostaną opublikowane, czy połączenie jednego i drugiego. Przecież nie będziemy ludziom tłumaczyć, że teraz powinieneś trenować w strefie 3, a teraz będziesz w strefie 4.
Dlaczego nie?
A teraz to, bo nie będziemy w stanie tego mierzyć. Nie da rady.
Bez drogiego zegarka.
Nie, nawet z drogim zegarkiem nie jesteśmy w stanie ustalić, że mamy trening interwałowy, 43% czasu byliśmy w strefie drugiej, wtedy spadaliśmy tłuszcz, a 17% byliśmy w strefie piątej, a ileś tam procent w strefie mieszanej i tak dalej, i tak dalej. To się tak do końca nie zadzieje.
Dobra,
to nie jest takie proste. Więc generalnie
dla
najlepszego, moim zdaniem, uproszczenia powinniśmy podejść tak. Strefa pierwsza, gdzie są wysiłki lekkie, spokojne, typu rozgrzewki, cool down, czyli schłodzenie po wysiłku. Taka, w której jesteś w stanie wytrwać parę godzin, czy jakąś wycieczkę biegową sobie robisz, wycieczkę rowerową.
Gdzieś... Spacer.
No, spacer, tak. To jest dość szeroki przedział, bo możesz normalnie siedzieć przy biurku i być w tej, powiedzmy, pierwszym zakresie, pierwszej strefie, a możesz też spacerować, trochę truchtać coś. Strefa druga, trochę bardziej wymagające, takie średnie wysiłki, jeszcze nie maksymalne i ona będzie najszersza. No i strefa trzecia, taka najbardziej intensywna, te wszystkie interwały, biegi progowe, tempowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W opisach planów na przykład biegowych, to tak uchylę rąbka tajemnicy, jest ten opis, co jak traktować, co jak czytać, tak żeby mniej więcej mieć jakiś ogląd, jak dany trening powinien wyglądać. No bo samo rozpisanie, że dzisiaj powinieneś biegać powiedzmy 20 minut tego, 10 minut tego i tak dalej, ludziom nie do końca powie, jak powinieneś się czuć, żeby ten trening był wydajny, efektywny.
Jak z niego wycisnąć maks?
No jak z niego właśnie wycisnąć maks.
Czyli
tak,
jak ludziom powiedzieć?
To znaczy?
No to znaczy, okej, musisz trenować tak i tak, żeby mieć z tego maks. Jeżeli nie na strefach tętna, to na czym?
Nie, strefy tętna to jest jeden z lepszych opisów właśnie tego treningu, więc w zasadzie jeden z dokładniejszych w tym momencie. Możemy trenować na odczucie, na jakąś skalę RPE, właśnie o której kiedyś tam wspominaliśmy. No ale bardziej dokładne podziały to na przykład podzielenie sobie na 6 różnych stref, zakresów. No ja sobie przygotowałem taką ściągę, taką rozpiskę. W pierwszej, w takim najogólniejszym podejściu, no to właśnie jesteśmy tak normalnie, jak sobie spacerujemy na promenadzie, mamy tego gofra i patrzymy, jak tam mewy latają nad brzegiem morza. Bez specjalnego wysiłku, czyli takie no, regeneracja, podtrzymanie.
Byleby nie siedzieć.
Tak. Zakres drugi to jest ta mityczna druga strefa. Jak wpiszecie, rozmawialiśmy już zanim zaczęliśmy nagrywać, jak wpiszecie sobie Zone 2 Training na YouTubie, to
jest
po prostu zasypie was tymi informacjami. Nagle się okazuje, strefa druga jest tak wyhajpowana w tym momencie, że okazuje się, że to najlepsze formy to ludzie robili tylko i wyłącznie w drugiej strefie. Że nie, trzeba to... jak najwięcej tego robić. Jest takie teraz, mówię, jaki jest trend, jakie jest podejście.
Ale są po to badania, tylko znowu to jest przehajpowane. Nie?
Jest trochę przehajpowane, bo odnosimy się do treningu zawodowców. Mhm. I rzeczywiście tak jest. Jak sobie przeanalizujemy... Dobra, omówię strefę, a potem wrócę do tych zawodowców. Sorry.
Strefa druga.
W tej strefie drugiej powiedzmy, że jesteśmy w stanie ze 2-3 godziny takiego spokojnego wysiłku wytrzymać. I ona dlatego taka wyhajpowana być może, że mamy największy procentowy udział kwasów tłuszczowych, więc to nie jest do końca pozbywanie się tej tkanki tłuszczowej podskórnej, ale no to jest długa, spokojna praca predestynująca do tego, żeby nie korzystać właśnie z tych takich prostych zasobów energetycznych, z glikogenu, z cukru, tylko no właśnie z tych dłużej się uwalniających, czyli właśnie tłuszczu, czyli strefa przemian tlenowych. Umiarkowana intensywność albo spokojna, taki lekki wysiłek. Czyli jesteście w stanie sobie biegać z kolegą i w miarę pogadacie ze sobą. Chociaż jak tak gadacie pełnym zdaniem albo jesteście w stanie na słuchawce zadzwonić do kolegi, to nie do końca jesteście w tej drugiej strefie.
Nie wiem, czy faceci gadają akurat podczas treningu. Ja nie gadam.
Ja jak biegam, ja jak z kimś biegam na jakimś dłuższe wybieganiu, no to czymś się gada, oczywiście, że tak. No, tak, będę 2 godziny z kimś biegł i tyle?
No.
Znaczy widziałem ludzi,
taka którzy... męska przyjaźń, szorstka.
Ten Brokeback Mountain. Tak. Widziałem ludzi, którzy biegają tak ze sobą, oboje mają słuchawki, on z nią i mają słuchawki. To nie wiem, czy to jest forma, nie wiem, focha czy coś, ale jak ktoś biegnie w parze albo jedzie z kimś na rowerze i wszyscy mają słuchawki, to tak jest...
Jest taka funkcja na Spotify, wspólne słuchanie na różnych urządzeniach, to może w ten sposób partycypują w treningu.
Ja nie chcę żyć na takim świecie upośledzonym totalnie. Nie mów mi nawet o takich
rzeczach. No dobra, czyli idziemy dalej.
Idziemy dalej.
Jak już nie można gadać, bo tak, powiedz, czyli, że nie chcesz gadać z kolegami, to musi być silniejszy, mocniejszy trening.
Musisz po prostu przyspieszyć, tak? Jak ktoś cię wkurza, to po prostu biegnij pod górkę, uciekaj i tyle. Strefa przemian o charakterze mieszanym, tlenowo-beztlenowym, czyli taka intensywność duża, submaksymalna, i tak dalej. Później jest strefa czwarta, gdzie już zaczyna się kwas mlekowy, już zaczyna nas piec, boleć, czy taka intensywność submaksymalna, zbliżona może już do maksymalnej. Mhm. Piąta to jeszcze wyżej, charakter beztlenowy, czyli taka maksymalna intensywność, właśnie tutaj są te treningi VO2 max. No i szósta to już taki maksymalny, 100% maksymalny wysiłek.
Przedzawałowy.
Taki przedzawałowy, tak. Albo taki bardzo intensywny, typu jakiś sprint, skok w dal, nie wiem, martwy ciąg, właśnie te 200 kg. Czyli na początku mamy powiedzmy truchty, rower, jakieś takie przejażdżki, później bieganie troszkę intensywniejsze, dłuższe wysiłki, później jakiś ten trzecia, czwarta strefa to jest jakiś AMRAP crossfitowy, powiedzmy 10 minut naparzania, czyli 8 minut naparzania intensywnie, ale no mimo wszystko nie za długim czasie, ale jednak te 8-10 minut potrafią boleć.
Mhm. Czy... O tak.
Test na 2000 metrów na ergometrze wioślarskim. Na początku plan treningowego, przynajmniej dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych na wiośle, jest test na 2000 metrów. No i zaczynasz sobie ten plan treningowy, wchodzisz na siłownię, rozgrzewasz się, siadasz na ergometr i jedziesz na maksa na 2000 metrów. I słuchajcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zdradzę wam sekret, że to, jeżeli się postaracie, to boli. Nie? To naprawdę boli. I parę razy miałem ochotę tak gdzieś w połowie po 1000 się poddać i powiedzieć, dobra, jutro zrobię albo coś. To naprawdę jest męczące. No, później czwarta, piąta to już jest taki, powiedzmy, na 400 metrów bieg. No, szósta, tak jak mówię, też naprawdę taki max maxów, nie wiem, ta mityczna matka podnosząca samochód, by dziecko wpadło na ulicę pod auto, wiesz, to takie maksymalne wysiłki. No i tak, ta druga strefa jest super wyhajpowana, bo mamy takie przeświadczenie, że tu palimy tłuszcz, tu nie palimy tłuszczu. To są proporcje, to zawsze korzysta się trochę z węglowodanów, z glukozy, z glikogenu, gdzieś tam w krwiobiegu, z wątroby i tak dalej, trochę więcej z kwasów tłuszczowych, tu trochę mniej. To nie jest tak, że to albo to, albo to. Fizjologia nie jest aż taka zero-jedynkowa. Natomiast wyhajpowane to jest też być może dlatego, że porównujemy się do sportowców zawodowych. I zawodowi sportowcy, tacy endurance'owi, wytrzymałościowi, wydolnościowi, kolarze, biegacze narciarscy, w ogóle biegacze, oni większość czasu właśnie spędzają w takich spokojnych drugich strefach, nie? Mhm. Spokojnym wysiłku. Powiedzmy, tutaj fajnie ma zastosowanie zasada Pareto 80-20 albo nawet 90-10, tylko że tak, sportowcy zawodowi wiedzą, jak trenować mądrze, w stylu smart, wiedzą, jak z tego korzystać. No i tutaj mogę wprost odnieść się do pytania z tytułu, jak wycisnąć maksa z tych treningów. Mhm. Jeżeli ludzie trenują jakoś wydolnościowo, to najprostsza moja rada, jak zastosować te wszystkie strefy treningowe. Jeżeli macie trening spokojny, biegajcie spokojnie. Powiedzmy long run, długie wybieganie, easy, albo zakres pierwszy, albo jak tam wasz trener czy wasz plan treningowy to nazwie. Wtedy biegamy sobie spokojnie. Jeżeli mamy intensywne bieganie, to biegajmy mocno, biegajmy intensywnie, zróbmy rzeczywiście mocną robotę, bo chyba Peter Attia w którymś tam swoim wywiadzie, albo książce, albo w podcaście opisał to bardzo obrazowo, że Amerykanie fajnie potrafią opisywać takie rzeczy, jako wydolność, jako pole powierzchni trójkąta. I trójkąt ma podstawę, ma wysokość i ta podstawa to właśnie ta baza, ta strefa druga, a wysokość to te wysiłki maksymalne, to VO2 max. Mhm. I jak trenujemy i spokojnie, i bardzo intensywnie, no to ten trójkąt ma dużą objętość, jest git, nasz endurance jest na dobrym poziomie. Więc jak macie trenować spokojnie, trenujcie spokojnie. Jak macie trenować mocno, trenujcie mocno. Jednym z błędów, takich grzechów naszego trenowania jest to, że mamy spokojny trening, to wydaje nam się, że pobiegniemy sobie szybciej. Typu twój zegarek powiedział ci, że masz biec tempem 5 minut 30 sekund na kilometr, albo nawet wręcz 6 minut na kilometr. Mhm. A ty sobie myślisz, kurczę, ja biegnę 5:15, no to super, to jest lepiej. I słuchajcie, nie jest lepiej. Jeżeli macie biegać spokojnie, znaczy, że biegajcie spokojnie. Ale może być tak, że w którymś treningu algorytm wyliczy wam, że powinniście teraz biec tempem 4 minuty na kilometr. Przez 400 metrów, nie wiem, przez kilometr. Albo 3:30, albo 4 minuty 15 sekund na kilometr i tak przez 5 minut, 6 minut. No i co? Może się okazać, że nie dajemy rady. Więc te intensywne treningi biegamy zasadniczo za słabo albo wolniej niż ustawa przewiduje, mhm, czy plan treningowy. A te spokojne biegamy za szybko. I tu nie trafiamy w trening, i tu nie trafiamy w trening. I dlatego często jest tak, że tracimy czas właściwie na to trenowanie.
Czyli pierwszą twoją poradą odnośnie wyciskania maksów z treningów aerobowych jest to, żeby stosować się do treningu. I faktycznie, jeżeli jest trening, który jest mniej intensywny, to on nie jest bez powodu, on ma swój cel,
tak,
i należy z mniejszą intensywnością trenować, nawet jeżeli chcemy podświadomie przycisnąć.
Tak, taka trochę metoda norweska, skandynawska, taka, można powiedzieć, spolaryzowana, że oni trenują albo spokojnie i długo, albo intensywnie i krótko i nie bawią się te wszystkie półśrodki, te nasze matematyki, te drugie strefy, trzecie strefy, czwarte, piąte i tak dalej. Bo no, mówmy się, w takim amatorskim zastosowaniu praktycznym trudno jest to oszacować, że dokładnie teraz jesteśmy w tych parametrach. No, nikt tutaj nie biega na treningach, czy nie jeździ na rowerze i nie mierzy sobie zakwaszenia.
No, nie mierzysz sobie zakwaszenia, Sawi?
Nie, ja mierzę sobie czas trwania treningu, ewentualnie dystans i to tyle.
No dobra, mamy pierwszą poradę. Stosuj się do zaleceń treningowych, bo one są zbudowane tak, żebyś odniósł z treningów cardio maksymalny efekt. Ale ta rada dotyczy osób, które mają plan treningowy. A co jeżeli ktoś po prostu wyciska sobie na ławie, trenuje siłowo, uprawia inne rodzaje sportu, niekoniecznie związane z aerobami? Jak może wpleść w swoje treningi kardio, żeby uzyskać efekt z, powiedzmy, nie wiem, godziny, dwóch, trzech, też nie wiem ilu godzin w tygodniu. Mhm.
Więc tak, jeżeli mówimy o takiej generalnej populacji ludzi, którzy powiedzmy mają parę godzin generalnie na trening w tygodniu, to myślę, że mogą do nich przemówić argumenty zdrowotne chociażby. Mówiliśmy już o regulacji wagi, trochę tamtej tkance tłuszczowej, ale tak, dzięki temu, że będziecie trenować też wydolnościowo, jest spora szansa, że obniżycie sobie ciśnienie tętnicze. Wiadomo, że mało kto teraz jest w tych idealnych widełkach 120 na 80 i im więcej tego treningu wpleciemy, tego wysiłku w tygodniu, tym jest większa szansa, że uda nam się to regulować. Wiadomo, że jest jeszcze są inne czynniki, jest tryb życia, jest stres, jest jedzenie. To zakładając taki disclaimer, że wiemy o tym wszystkim innym, to nie tak, że teraz ja wam mówię, słuchajcie, biegajcie i dalej jedźcie z syf. Nie, o to chodzi, ale ciśnienie to jeden z argumentów. Regulacja poziomu cukru we krwi, no, to jest coś, z czym dużo ludzi się mierzy i nie mówię o tym, że dobra, nie mamy cukrzycy teraz, tu i teraz może ktoś nie mieć problemu z cukrzycą, mówię o cukrzycy typu drugiego, ale z biegiem czasu, z tym siedzącym trybem życia, tym jedzeniem syfu, jest duża szansa, że się pojawi nam albo ciśnienie, albo cukrzyca, albo cholesterol i te wszystkie rzeczy, dzięki temu, że sobie znajdziemy jakiś tam nasz sport właśnie taki wydolnościowy i raz, dwa razy w tygodniu, może trzy się wybierzemy na jakiś trening ustrukturyzowany, to jest szansa, że trochę obniżymy to ryzyko. Mhm. No, możemy sobie żyć 60 lat, ale możemy żyć 80. To jeżeli jest taka opcja, to wybieram tą drugą opcję albo nie wiem, 90. Wiadomo, że to jest uwarunkowane innymi tam czynnikami, no ale to też jest jakaś składowa. Zresztą to o cholesterolu, o ciśnieniu, o cukrze i tak dalej, to niby wszyscy wiedzą. Ale ja dotarłem do analizy Światowej Organizacji Zdrowia bodajże, w której przewiduje się, że do 2030 roku depresja to będzie choroba numer jeden na świecie, tak generalnie.
Za 6 lat?
No.
Okej.
Okay. Brzmi to strasznie. No. To jest coś, czego nie widać. Wiadomo, że cukrzycy nie widać, no można podejrzewać, że ktoś ma cukrzycę, jak zakłada hula hop i pasuje, no to jest duża szansa. Albo problem z cholesterolem, albo coś, ale depresji nie widać. Ktoś jest uśmiechnięty, hej ho, fajnie, a w domu zamyka się w czterech ścianach, nie chce z nikim gadać. Mhm. I oczywiście był odcinek o tym, jak ruch wpływa na neurologię, na mózg i tak dalej. I nie chcę tutaj mówić, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, farmakologię jakąś przepisał, to odstawcie to i idźcie pobiegać, bo to nie jest, nie chcemy tutaj spłycać tego tematu, ale tylko wam pozwólcie, że przypomnę, że rower, bieganie, basen, jakakolwiek taka aktywność, ten spacer z psem, gdzieś mówiliśmy o spacerze z psem, jak to wpływa na mózg.
Wspaniale.
Tak, zwłaszcza psa.
jak trzeba po nim sprzątać później.
Tak, to naprawdę może wam pomóc w redukcji stresu, w takim no, zrzuceniu z siebie tego całego balastu dnia. Ja na przykład mam lepszy humor, jak sobie rano wyjdę na jakieś bieganko. Naprawdę chce mi się więcej rzeczy. Czuję, że jestem bardziej produktywny. Raz, że to już lubię robić. Sprawia mi to frajdę. Widzę w tym jakiś potencjał. Poprawiam swoje wyniki. Ja, po prostu dobrze mi się spędza czas. Naprawdę są tacy ludzie, którzy potrafią wyjść na godzinkę biegu, gdzieś biegają w lesie nad rzeką i później wracają szybki prysznic do pracy i jest fajnie, czują się lepiej. Wiadomo, że może nas to dziwić, może wydaje się, że no, ten ktoś ma coś z głową, nie? No, jak mu się to może podobać, ale serio są tacy ludzie i większość ludzi, którzy próbują, po jakimś czasie okazuje się, że rzeczywiście im się to podoba. Mhm. A może się też podoba, może się fajnie biega z rana, bo się lepiej wysypiają na przykład. I to jest kolejny z argumentów. Jeżeli chcecie mieć lepszy sen, lepiej się regenerować dzięki temu, no to spróbujcie właśnie takiego ruchu wydolnościowego. Może wam w tym bardzo pomóc. A sen wiadomo, że się przekłada na regenerację. No, sam intensywny trening, sama suplementacja, samo liczenie białka, tłuszczy, węglowodanów, to nie wszystko, na tym się życie nie kończy. Warto też zadbać o, no jak wspomniałem, o głowę, o regenerację, o to, żebyśmy byli zdolni do takich kolejnych wysiłków. Wam taki bieganie, czy rower, czy basen, czy jakiś, nie wiem, zumba, taniec, crossfit może poprawić układ odpornościowy. Wiesz, czasami jest tak, mamy kogoś, kto często choruje i masz jakichś znajomych, którzy, nie pamiętasz, kiedy ostatni raz mieli katar. No i może być tak, że ci, którzy ruszają się trochę intensywniej, powiedzmy biegają albo nie wiem, jeżdżą na rowerze, skaczą na skakance, chodzą na crossfit, czy jakieś inne wytrzymałościowe, intensywne zajęcia, dużo tańczą. Może być tak, że jakoś tak dziwnym trafem ich to omija, albo łatwiej przez to przechodzą. Z jakiegoś powodu jest wymieniane wśród argumentów w badaniach, że takie wysiłki wydolnościowe pomagają wzmacniać nasz układ odpornościowy.
Ale długofalowo, bo zaraz po bieganiu ze względu na ilość kortyzolu to odporność spada.
Nie, no tak, oczywiście. Mówimy tutaj o efekcie długofalowym. Pamięci, koncentracji, już mówiliśmy tyle razy, że myślę, że już o tym pamiętacie. Ale w kontekście regeneracji jeszcze, no to są właśnie te rzeczy, o których mówiliśmy na początku. Ci wszyscy kulturyści wsiadający na orbitrek, jeżdżący 30 minut cardio. Wiesz co?
Kulturysta na orbitreku, skondensowane zło.
No lata 90. na rowerkach, na bieżniach, chodzący na bieżni, pijący szejka podczas spaceru. No na pewno widziałeś takie obrazki.
Nie, kulturysta na orbitreku nie widziałem nigdy.
Serio?
Yeah.
No to ja trenowałem na takiej siłowni 12 ton, Rzeszów polecam, pozdrawiam, ile jeszcze istnieje. Tam chodziły tylko takie największe chłopy,
do których
w liceum aspirowałem. Nie zadziałało się nic z tych rzeczy niestety, ale klimat został w głowie. I pamiętam gości, którzy zaczynali trening od takiego właśnie orbitreka albo chodzili 30 minut na bieżni przed lustrem. To w ogóle była żelazna psychika. Wtedy nie było żadnych telefonów. No jeden jakiś telewizor taki duży na ścianie, jakieś tam, wiesz, nie wiem, wyścigi, nie wiem, żużel, coś tam pokazywali, z takie żużel. Mega nudne rzeczy. I chłopy potrafiły 30-40 minut iść na bieżni takim spokojnym tempem, patrzeć się prosto w lustro. Stary, to musiało wyrabiać psychę. Mm-hmm. Niesamowicie. W każdym razie...
Ale na orbitreku jak
w każdym razie intensywny trening, tak jak wspomniałeś o tym kortyzolu, zaciąga u was jakiś dług i na przykład bardzo obciąża wasze mitochondria, które są takimi magazynami, takimi mini elektrowniami, dzięki którym wytwarzacie energię w ciele. I taki spokojny trening regeneracyjny, spacer, przebieżka, truchcik, rower może niwelować ten efekt i pozwalać się tym mitochondriom regenerować. Zresztą znajdziecie w notatkach do tego odcinka tekst na ten temat. Choćby dlatego, z tego powodu warto, nawet jeżeli jesteś dużym chłopem i masz silną psychę, w ogóle patrząc na sztangę widzisz, że żelazo się wygina, już nie musisz dotykać, warto raz, dwa, może trzy razy w tygodniu wybrać się na takie 30 minut ruchu.
No właśnie, ile? No, ile i jak często, żeby to miało sens i żeby też nie tracić czasu, no bo wiadomo.
No tak. Czasami oczywiście podaje się argumentację, że jak zaczynać, no to tam zbadajcie się, sprawdźcie, czy wszystko ok. To zakładamy, że ktoś już się zbadał, był u tego lekarza, skonsultował się z lekarzem, nie daj Bóg, z jakimś farmaceutą i wie, że się może ruszać. No i teraz tak, są zalecenia. Kiedyś w zaleceniach było taki, właśnie też WHO, był 3:30-130, żeby przynajmniej 3 razy w tygodniu, przynajmniej 30 minut i mieć tętno przynajmniej 130 uderzeń na minutę. I to było takie w zasadzie fajna liczba do zapamiętania. Jest okej. Te rekomendacje się kilka lat temu nieco zmieniły i są troszkę bardziej już, no, że tak powiem, odpowiadające dzisiejszym czasom, rozdzielone są na płeć, na jakieś tam doświadczenie, na zaawansowanie i tak dalej. I uśredniając, podaje się, żebyśmy mniej więcej tygodniowo poświęcali 150 do 300 minut na taką umiarkowaną intensywność, czyli ta strefa druga, albo 75 do 150 minut na dużą intensywność.
To sporo.
To sporo, to daje jakąś średnią, no tak 60 minut dziennie jakiejś aktywności, nie? Mieszanej.
Ale jakiejś? Spacer też?
Jakiejś. Aha. Więc podaje się, dobrze by było, żebyśmy 5 razy w tygodniu coś zrobili. Tak? Możemy sobie to podzielić na przykład na 2 treningi siłowe i 3 treningi cardio, wydolnościowe. Ten podział wydaje mi się w miarę prosty do zaimplementowania, przynajmniej na początku, no bo łatwiej jest wyjść na jakiś rower, na jakieś jeżdżenie hulajnogą, bieganie, spacerowanie czy coś, a na siłownię to już jest jakiś commitment, już trzeba pojechać, przebrać się, coś, to więcej to czasu zajmuje. Albo odwrotnie, ktoś woli siłownię, jest łatwiej, woli sobie tam pojeździć na rowerku albo pójść na jakieś ćwiczenia zorganizowane, trening z trenerem i tak dalej, pójdzie tam powiedzmy 3 razy w tygodniu, I do tego dorzuci dwa dłuższe spacery z psem albo coś takiego, czyli ten 3-2. To jest taki zdroworozsądkowy, jak dla mnie, podział na początek. No chyba, że w ogóle zaczynamy i staramy się po prostu jak najmniej poświęcić czasu i w ogóle zobaczymy, czy nam się to podoba, no to wtedy możemy sobie podzielić na przykład na 2+2. Ja przygotowując plany treningowe dla ludzi o różnych poziomach zaawansowania, doszedłem do wniosku, że taki plan łączący te dwa światy, będziemy o nich jeszcze mówić w kolejnych odcinkach, ale takie powiedzmy połączenie siłowni i wydolności, to dla takich świeżaków, początkujących ludzi podzielenie tego na 2+2 jest w miarę dobrym rozwiązaniem. A jeżeli masz trochę więcej czasu, możesz powiedzmy weekend gdzieś coś pójść zrobić, no to sobie coś dorób jeszcze, co lubisz, powiedzmy na rower jakiś dłuższy pójdź.
Dobra, to poczekaj, podsumowując. Wiadomo, że wszystko zależy. Wszystko zależy od
oczywiście, to
wieku,
tego trzeba zacząć.
Poziomu zaawansowania, poziomu sprawności fizycznej i tak dalej. Ale wymieniłeś na początku kilka benefitów i teraz kilka benefitów treningu cardio i powiedzmy, że kogoś te benefity przekonują, chce do nich dążyć i chce mieć efekty. Mm-hmm. Jakie jest minimum na początku, uśredniając, a jakiego maksimum nie warto przekraczać, bo profity będą już wtedy marginalne, nie?
Oczywiście. Tak jak wspomniałeś, że zależy, to przede wszystkim zależy od tego, ile ktoś ma czasu. Bo słuchajcie, nie chodzi o to, że teraz usłyszeliście do 300 minut albo 150, 300 minut, no to ja nie mam tyle, to się w ogóle za to nie zabieram. Jeżeli masz na to 2 razy w tygodniu czas, to wykorzystaj te 2 razy w tygodniu. Jeżeli masz na to sumarycznie 3 godziny w tygodniu i trzeba to jakoś powiedzieć, bo twój harmonogram jest super napięty, opiekujesz się dzieckiem, jakieś obowiązki domowe, dużo pracy i tak dalej i jesteś w stanie wydrzeć z całego tygodnia 180 minut, no to też da się coś zrobić. Oczywiście da się jakoś wykroić. Nawet takie 30-minutowe przebieżki czy jakiś dojazd na rowerze do pracy też wchodzi w grę. Możemy w ten sposób podejść. W momencie, w którym to nagrywamy, zaczyna się wiosna, niektórzy już wymienili opony na letnie.
Pozdrawiamy.
Niektórzy się z nich śmieją, ale zobaczycie, że będzie czekać w kolejkach, a ja już mam wymienione. Możecie na rowerze jeździć do pracy. Może ktoś, wiadomo, jak ktoś ma 5 minut do roboty z domu, no to bez sensu. Ale no jak masz 20-30 minut, no to to już jest solidna jednostka treningowa. Tak, naprawdę, nie?
Okej. Okay. Zadam ci to pytanie inaczej. Kupiłem twój plan treningowy.
No.
3 treningi w tygodniu siłowe. Jest okay. Solidny. Ponieważ badania pokazują, że 2 to jest trochę za mało, a 4 już nie dają takiego boosta i 3...
Różnica między 2 a 3 i w treningach siłowych, i w treningach wydolnościowych jest duża. Jeżeli zrobicie 3, a 2, no to robiąc te 3 robicie dużo więcej, mhm. Ale robiąc różnica między 3 a 4 już nie jest aż taka. Więc wiadomo, im więcej, tym lepiej, dochodząc do jakiejś granicy zdrowego rozsądku, no bo nie mówimy tutaj o ludziach biegających ultramaratony, którzy wręcz, ja nawet podlinkowałem jedno z takich badań, które mówi, że jak zbyt intensywnie za dużo trenujesz, to masz takie same ryzyka chorób serca, jak ci, co byś w ogóle nie trenował. Czyli albo ciśniesz do ultramaratonu i wypruwasz flaki, albo, nie wiem, jesz chipsy codziennie, pijesz piwko, to i tak będzie źle, i tak będzie źle, więc najlepiej ci tam w środku po prostu.
Dobra, mam twój program, 3 razy w tygodniu. Siłownia.
Tak.
Mam ochotę po dzisiejszym podcaście dorzucić sobie jeszcze jakieś cardio.
O, proszę.
I teraz, czy jak wykroję jeszcze jakimś cudem godzinę, mówię tutaj o cardio takim intencjonalnym, czyli nie spacer, tylko właśnie ergometr, bieżnie lub bieganie i tak dalej. O takim formie wysiłku mówię, mhm. Nie o jakichś suplementach. To czy ta godzina w tygodniu, jak dodam jeszcze sobie do tego, to będzie wystarczająco, czy to będzie za mało i tego nie ma sensu robić?
Jest sens, jest okej. Okay. Tylko okay. Robiłbym tak. Nie robiłbym na samym początku całej godziny, bo jeżeli zaczynasz, to możesz nie być do końca przygotowany. Jeżeli masz faktycznie 60 minut, to spróbuj podzielić na 2 sloty po 30.
Ja mam 60 minut jednego dnia. No nie. Mogę zrobić 35 minut przerwy i drugie 30. Rozumiem, o czym mówisz. Lepiej rozłożyć na kilka mniejszych niż na jeden duży.
No to nawet, jeżeli zmierzasz. Masz tylko 1 godzinę dziennie i to musi być godzina longiem zrobiona, mówiąc brzydko, to okej, okay, będzie dobrze na początek. Wiadomo, że formy życia na tym nie zrobisz. Nagle się nie staniesz Michaelem Phelpsem czy Mo Farahem do biegania, ale... to i tak będzie lepsze niż nic.
Ale więc... chodzi mi o to, żeby lepiej spać, nie wiem, to takie tak, efekty jasne. Prozdrowotne.
Znaczy, powiem ci tak, ci, którzy tak trenują, trenują sobie 2-3 razy w tygodniu na siłowni i raz tygodniowo poświęcają na jakieś, nie wiem, w niedzielę na jakąś przebieżkę w lesie. Mhm. Ta przebieżka w lesie, w taki spokojny dzień, w którym się wyspali, zjedli dobre śniadanko, mają dobry humor, ludzie, którzy ich irytują, denerwują, się do nich nie odzywają, bo nie są wtedy w pracy, chyba że mówimy tutaj o dzieciach, nie wiem, albo coś, to takie bieganie może im się kojarzyć z czymś przyjemnym. Jest większa szansa, że po jakimś czasie pomyślisz sobie też taki, nie wiem, luźny wtorek czy środę, w której nie masz co do roboty po południu. Pójdę jeszcze raz tam pobiec i zobaczę, czy dalej będzie tak fajnie. No i łapiesz bakcyla i to jest jak, wiesz, no jak... z dragami na dyskotekach. No, zaczynasz małymi, spokojnymi dawkami, a potem lecisz piecem pod sam sufit. Nie?
Czyli dawka minimalna jeden raz w tygodniu godzinka. Dawka rekomendowana to 2, 3, 5?
Dawka rekomendowana zdroworozsądkowa 3-4 razy będzie dobrze. Będziecie poprawiać formę, będzie progres, będziecie się mogli z tego cieszyć. Tak jak ja, znajdziecie sobie jakieś zawody amatorskie, nie wiem, na 5-10 kilometrów, na jakiś triatlon, czy... Okej, okay, triatlon to może nie, to będzie za mało. To triatloniści akurat muszą mieć bardzo dużo czasu albo, nie wiem, no nie żartujmy sobie z triatlonistów. No, dojdziemy do triatlonistów też kiedyś.
Do wszystkich dojdziemy.
O i tak, chciałem powiedzieć o mniejszych obowiązkach rodzinnych.
Savi, to kończąc, mam już godzinę. Jakie są bariery, mity, na co zwróciłbyś uwagę, myśląc o planowaniu treningu?
O, na przykład, kardio? Wiecie co? No? Podcast trwa już godzinę. Jakbyście byli w stanie w tą godzinę przebiec 15 kilometrów, to już będzie spoko. To już naprawdę będzie w miarę dobrze.
Ale jakbyśmy
ale byli... mało kto z amatorsko trenujących ludzi, takich na siłowni, byłby w stanie w godzinę przebiec 15 kilometrów.
No, ciężko.
No więc samo 200 kilo w martwym ciągu to nie jest do końca bycie fit.
Bariery, mity, Savi, na co zwrócić uwagę w tym treningu, planując go
już? Dużo ludzi takich z siłowego świata boi się tych mitycznych spadków masy.
No właśnie.
Niektórzy to wręcz schodami nie chodzą, tylko jadą windą, żeby masa im nie spadła. Że spadł deszcz, dobrze, że deszcz, lepiej deszcz niż masa. Nie? I też takie inne głupie teksty. Naprawdę to jest bardziej skomplikowane. Więc sama masa oczywiście jest istotna i tak dalej, ale... wiesz co, to takie podejście, że masa najważniejsza, to znam takich ludzi, którzy zostali w tych swoich latach 20 życia, mimo że mają 40 i dalej się boją o tą masę, ale to jest tak jak z tymi przekonaniami takimi bardzo radykalnymi odnośnie wyborów. Jakiś czas temu mówiliśmy o wyborach, o tym jak wyglądają sondaże przedwyborcze i tak dalej. I dużo ludzi takich buńczucznych, takich młodych nastolatków, wiadomo na kogo głosuje, na tych wszystkich... antysystemowych, partii zmiany i tak dalej, a potem przychodzi życie, przychodzą różne działania takie, które weryfikują te nasze bardzo radykalne poglądy i się okazuje, że no jednak takie centrum ma więcej sensu. I to jest tak samo jak z tą masą, że jest jakaś garstka ludzi, dla których masa jest wyznacznikiem życia i w ogóle tam relacje międzyludzkie, zdrowie, zdrowe serce, no okej, dobra, ale masa. Nie? Ale po jakimś czasie dochodzimy do wniosku, że no, co nam z tej masy, jak nam tutaj lekarz mówi, że no panie, przy pańskim trybie życia to tak parę lat takiego funkcjonowania to maks. Nie? No, więc masa masą, ale serducho pikawa pikawą.
Więc... ale faktycznie masa spada, czy to jest mit? Czy to zależy?
No, oczywiście, że to zależy. No, dużo musielibyśmy trenować wydolnościowo i mało musielibyśmy trenować siłowo. Tu jeszcze dochodzi do tego suplementacja, jedzenie aminokwasów, białka. Wielu sportowców takich trenujących hybrydowo, crossfitowców, którzy bardzo intensywnie trenują wydolnościowo, biegają długie dystanse, pływają, jeżdżą na rowerze i mają dużo lepszą masę niż te wszystkie miśki oblane tłuszczem z siłowni, którzy się śmieją z crossfitowców czy z jakichś takich innych sportowców, że...
nie wolno się śmiać z crossfitowców.
Że to są szczurki chude. Nie,
nie wolno się śmiać z crossfitowców, nie wolno.
Jak ktoś jest naprawdę... no, ulany jak w tłusty czwartek, no to nie do końca jest masa, nie? Naprawdę trzeba by się postarać, żeby teraz nagle palić szybko mięśnie bez żadnych innych działań. To zakładam, że ktoś trenuje i trochę tego, i trochę tego. No, mówiliśmy o tym braku czasu, że no to jest taka bariera, że no ja to na pewno nie mam czasu, to będzie nudne. Jeżeli coś jest niesprawiające nam fanu, mówiliśmy o tym ostatnio, czego może brakować w treningu, to znajdź coś innego. Jeżeli bieganie jest nudne, no to idź na rower. Jak rower jest nudny, to może idź na basen.
Ale na orbitrek nie.
Może i orbitrek będzie dobry. Jak lubisz oglądać cienkie polskie seriale, typu jakieś Rancho albo Ojca Mateusza, no to odpal sobie to na orbitreku i pooglądaj. Też będzie okej. Okay. Ja to szanuję, naprawdę. Nie rozumiem tego, ale to szanuję.
W sensie jak, że na orbitreku odpal serial polski, tak wiążesz to?
Wiesz, no może trochę oceniłem książkę po okładce, a może nie. Sami mi powiedzcie. Ktoś, kto ma arbitrek w domu, ile razy oglądaliście Ojca Mateusza, albo Rancho, albo nie wiem, Familiadę?
Po 3 razy każdy sezon.
Tak, może tak jest. Może znają wszystkie żarty Strasburgera na pamięć. Nie wiem. To też będzie dobre. To nie ma większego znaczenia. Wasze serducho, wasze ciało nie do końca rozróżnia, czy siedzicie na rowerze za 10 tysięcy, czy za 20 tysięcy i ma napisane na ramię Specialized, czy jeździcie na orbitreku z Decathlona za 1200 i trzeszczy. Naprawdę. Serce pracuje super. Róbcie to.
Okej. Okay. Savi, to co? Kończąc?
Tak, zabieramy się za trenowanie. Już teraz wszystko wiecie. Cóż, no, cóż tu więcej mogę powiedzieć? Wiadomo, że to nie będą jakieś fajerwerki. Nie spodziewajcie się nie wiadomo jakiej muzyki AC/DC, która będzie leciała gdzieś w tle, chyba że weźmiecie na trening słuchawki i puśćcie fajną nutę, bo to też może pomagać. Na przykład pomaga dobra muzyka. No, dla zdrowia, ogólnie pojętego zdrowia, przynajmniej bym się zmusił i spróbował i znalazł coś takiego, co najmniej będę nienawidził. O, na przykład tak. Bo tak. Z drugiej strony może być tak, że słuchają nas ludzie, którzy kochają biegać, nienawidzą siłowni, widzą same plusy. Nie ma tak, że są same plusy. Trochę plusów, trochę minusów, centrum rządzi.
A jak ustaliliśmy, nagramy jeszcze kilka odcinków o cardio, już takich bardziej specjalistycznych.
A co trzeba zrobić, żeby być na bieżąco? Dokładnie tak, nagramy jeszcze dużo rzeczy. W jakich strefach trenować, jak trenować, żeby palić ten tłuszcz, jak trenować, żeby lepiej biegać na dychę, czy maraton, jak to łączyć z siłownią, ale żeby być na bieżąco, co trzeba zrobić, trzeba obserwować ten kanał, dzwoneczek, tam gdzie się klika dzwoneczek, ocenić tam gdzie się ocenia i komentować tam gdzie można komentować.
smartworkout.pl / 60.
Do usłyszenia i zobaczenia next time.
Cześć.